Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller.
Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam tutaj przed sobą czarownicę Mony Szolet. Jest to książka, która jest kopalnią wiedzy o archetypie wiedźmy, o historii palenia czarownic, czy wpływie tych masowych egzekucji na stan dzisiejszego świata. A wpływ ten jest ogromny. Gdyby nie polowania na czarownice, które w Europie trwały głównie w XVI i XVII wieku, to dziś żylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Bo to, jacy jesteśmy i jak myślimy dzisiaj, jest pokłosiem wydarzeń, do których doszło w przeszłości. Często myśląc o polowaniach na czarownice, sprowadzamy te wydarzenia do jakiegoś odległego średniowiecza. Tymczasem do największych polowań dochodziło w okresie renesansu. Prześladowania rozpoczęły się około roku 1400, a rozpędu nabrały w roku 1560. Egzekucje były wykonywane jeszcze pod koniec XVIII wieku, na przykład w Szwajcarii, gdzie Anna Golli została ścięta w roku 1782. Szwajcaria mogłaby się wydawać taka postępowa, a kobiety otrzymały tam prawa wyborcze też dosyć późno, bo ponad 50 lat później niż Polki, w 1971 roku. Polowania na czarownice były wojną toczoną z kobietami. Mona Szolet nazywa ten czas eksplozją mizoginii, a Silvia Federici kampanią terroru przeciwko kobietom. W procesach o czary kobiety stanowiły średnio 80% oskarżonych i aż 85% skazanych. To są setki tysięcy spalonych, powieszonych i torturowanych kobiet w ciągu niespełna dwóch stuleci. Ofiarami były przede wszystkim kobiety, które pochodziły z klas ludowych, pasterki, chłopki, kobiety pełniące rolę zielarek, pomagające przy porodach, przy aborcjach, kobiety, które były w większości stare, samotne, a więc również niezależne i nieprzyporządkowane żadnemu mężczyźnie. Mona Szolet pisze tak. Mówiąc jednak ogólniej, każda występująca ponad szereg kobieca głowa mogła ściągnąć na siebie łowcę czarownic. Rozmowa z sąsiadem, podniesiony głos, silny charakter bądź nazbyt wyzwolona seksualność. Każda niewygodna dla otoczenia postawa wystarczała, by narazić się na niebezpieczeństwo. Każde zachowanie i jego odwrotność mogło zwrócić się przeciwko nim. Podejrzana była zbyt częsta nieobecność na mszy, jednak czymś równie podejrzanym mogło być stawianie się na każdej z nich. Podejrzane było regularne spotykanie się z przyjaciółkami, lecz równie podejrzane mogło być prowadzenie nazbyt pustelniczego życia. Także samo życie w ciele kobiety wystarczyło do tego, by być podejrzaną. Dlatego też kobiety były zmuszane do tego, żeby się nie wychylać i żyć w cieniu. Jeśli jakaś kobieta wydawała się podejrzana, można było poddać ją tak zwanej próbie wody, która polegała na tym, że kobietę wrzucano do wody i jeśli tonęła, to oznaczało, że jest niewinna. Natomiast jeśli utrzymywała się na powierzchni, to oznaczało to, że jest czarownicą, a więc należy ją aresztować i spalić na stosie. Kobiety po aresztowaniu rozbierano, golono im głowy i oddawano je w ręce tak zwanych nakłuwaczy. Nakłuwacze mieli za zadanie szukać na ciałach kobiet, uwaga, znamion diabła. Mogła być to dowolna plamka na ciele, blizna, cokolwiek, co było jakimś mankamentem. Dlatego też najczęściej określane czarownicami były kobiety starsze, których ciała były naznaczone już wiekiem, miały więcej zmarszczek czy blizn. Kobiety poddawane były również torturom, zrywano im mięśnie i wiązadła, łamano kości, przypalano je na metalowych siedzeniach. Jeśli w trakcie tortur płakały, czy wydawały z siebie okrzyki bólu, to miał to być wyraz diabelskich sztuczek. No bo wiadomo, że czarownice bólu nie odczuwają. Machina, w którą wpadały kobiety po aresztowaniu, składała się wyłącznie z mężczyzn. Kobiety w lochach gwałcono, a gdy znajdywano je uduszone, mówiło się, że to diabeł przyszedł po swoją służebnicę. Narodziny mitu czarownicy zbiegają się w czasie z momentem wynalezienia druku. Prawdopodobnie pierwszym bestsellerem w historii druku była wydana w 1478 roku książka pod tytułem Młot na czarownicę. Książka ta była wielokrotnie dodrukowywana, rozeszła się po Europie w czasie polowań w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i korzystali z niej nawet sędziowie, zadając na rozprawach pytania w oparciu o treść tejże książeczki. I jednym z takich pytań mogło być pytanie o to, jak wygląda penis diabła. Dlatego, że łowcy czarownic wykazywali się jednocześnie obsesją i przerażeniem wobec kobiecej seksualności. Młot na czarownicę jest zresztą dostępny za darmo w internecie, także podrzucę wam link w opisie, jeśli jesteście ciekawe. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać, chociaż czyta się to bardzo ciężko. Od czasu polowań na czarownicę władza polityczna w Europie zaczęła przejawiać obsesję na punkcie aborcji i antykoncepcji. Mona Cholet w czarownicach zresztą poświęca jeden rozdział antynatalizmowi, właśnie pisząc, że natalizm nie jest kwestią umiłowania ludzkości, ale kwestią władzy. I pisze tak. Z racji pewnego niezbyt trudnego do rozwikłania paradoksu, troska o dobrobyt i poszanowanie życia leżą po stronie tych, którzy akceptują bądź zalecają ograniczenie liczby urodzeń. Polujący na czarownice nie wahali się torturować podejrzanych kobiet, nawet jeśli były w ciąży, ani mordować małoletnich, czy zmuszać ich, by przyglądali się kaźni ich rodziców. W naszych czasach również trudno o coś bardziej fałszywego niż etykieta pro-life, którą szczycą się przeciwnicy prawa do aborcji. W przeważającej większości są oni również zwolennikami kary śmierci, czy, jak w Stanach Zjednoczonych, swobodnego dostępu do broni. Ponad 15 tysięcy ofiar śmiertelnych w roku 2017. I jakoś nie widać, by z równym zapałem sprzeciwiali się wojnom czy skażeniom środowiska, które, jak się szacuje, w roku 2015 odpowiadało za 1/6 zgonów. Życie obchodzi ich tylko wtedy, gdy można je obrzydzić kobietom. Natalizm bowiem to kwestia władzy, a nie umiłowania ludzkości. No właśnie. Zresztą Kaja Godek w swoim opisie facebookowym opisuje się jako pro-life i pro-gun. Także jest to dosyć znaczące. Polowania na czarownice były w jakimś stopniu próbą kryminalizacji kontroli urodzeń i umieszczenia kobiecych macic w służbie produkcji i akumulacji siły roboczej. Stosowanie antykoncepcji było uważane za jakąś diabelską deprawację, a widok sąsiadek, przyjaciółek i sióstr spalonych na stosach sprawił, że stosowane przez kobiety metody w ramach antykoncepcji zostały całkowicie pogrzebane. Polując na kobiety i paląc je, zniszczono tak naprawdę ich siłę społeczną, a konsekwencje tego ponosimy do dzisiaj. Wojna, która została wtedy wymierzona kobietom, trwa nadal, mimo że nie płyniemy już na stosach. Wszystkie kobiety, nawet te, których nie oskarżono o czary, zeznały na własnym ciele skutków prześladowań. Polowania wymusiły na kobietach bycie łagodnymi i uległymi. Zwalczano określone sposoby zachowań, a my odziedziczyłyśmy te utrwalone przez wieki wyobrażenia dotyczące tego, jak jako kobiety powinnyśmy żyć. Nadal skazuje się nas na tortury, zmuszając do ciąż, które są zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. Odbiera się nam godność i prawo do decydowania o własnym ciele. Nasze ciała należą tak naprawdę do wszystkich, tylko nie do nas samych. Mamy 2020 rok, a w Polsce całkowicie chce zakazać się aborcji. Myślę, że czas odrzucić mizoginistyczne wyobrażenia o nas samych i zachowania, które według jakichś zasad wypadają albo nie wypadają kobietom. Czas powiedzieć tym wszystkim, którzy roszczą sobie prawo do naszych ciał, wypierdalać. Nie ma już miejsca na kompromisy. Żądamy dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji na żądanie. Aborcji, która ratuje życia kobiet i która jest bezpieczniejsza niż poród. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku wskazują, że zagrożenie śmiercią w trakcie porodu lub w jego następstwie jest aż 14 razy wyższe niż zagrożenie utraty życia w wyniku powikłań związanych z aborcją. Ponadto aborcja wykonywana przez wyszkolonych pracowników służby zdrowia w dobrych warunkach sanitarnych stanowi jeden z najbezpieczniejszych zabiegów medycznych, co poświadcza Światowa Organizacja Zdrowia. Dodatkowo, zgodnie z badaniami, najczęściej odczuwaną emocją przez kobiety, które zdecydowały się na aborcję, jest ulga. W ciągu pierwszego tygodnia po zabiegu 95% kobiet uznaje decyzję o aborcji za słuszną, a w 3 lata po zabiegu ta proporcja rośnie do 99%. Co więcej, nielegalność aborcji nie wpływa bezpośrednio na liczbę wykonywanych zabiegów. Aborcja była, jest i będzie, ale może być przeprowadzana albo w bezpiecznych warunkach, albo nielegalnie, często z narażeniem życia i zdrowia kobiet, które ciąży przerwą tak czy siak, bo po prostu taka jest ich wola. Wyobraźcie sobie, że mężczyźni są zmuszani do obowiązkowej wazektomii albo do oddania nerki. Dlaczego rozumiemy, że ingerencja w czyjąś cielesność nie jest okej, ale tylko dopóki nie chodzi o ciała kobiet? To, jak kobiece ciała są opresjonowane, stało się dla nas niemalże przezroczyste. Dlatego potrzebujemy haseł takich jak wypierdalać do czasu, dopóki nie zostanie nam zapewniona podstawowa ochrona prawna i opieka zdrowotna. Do tego czasu będziemy mówić o aborcji, będziemy mówić o niej dużo i chciałabym teraz powiedzieć trochę o tym, jak o niej mówić. Jest to poradnik, który przygotowała Kacha z Inkluzywnej Mowy. Po pierwsze, nie oceniaj cudzej aborcji. Nie wypowiadaj swojej opinii na temat czyjejś aborcji, dlatego że nie jest to twoja ciąża. Po drugie, pamiętaj, że aborcje mają różne osoby. A więc nie dotyczy ona tylko kobiet, ale również osób transpłciowych i niebinarnych. Dlatego gdy mówimy o grupie, której dotyczy aborcja, dobrze jest mówić o osobach mogących zajść w ciążę lub o osobach z macicami. Po trzecie, zgodnie z naukowym punktem widzenia, przed porodem mamy do czynienia z zarodkiem, z embrionem lub z płodem. Nie jest to dziecko, nie jest to dziecko poczęte i nie jest to także dziecko nienarodzone. Także nie używajmy tych określeń. Dzieckiem swoją ciążę może nazwać tylko osoba, która w tej ciąży jest, jeśli będzie miała na to ochotę, ale my powinniśmy posługiwać się terminami naukowymi, a więc płód, embrion i zarodek. Po kolejne, nie dokonujemy aborcji, ale robimy aborcję. Aborcja jest zabiegiem medycznym, a zabiegi medyczne się robi lub się je ma. Mówienie o dokonywaniu insynuuje, że jest to wydarzenie, które determinuje całe życie. A tak nie jest. Kolejna sprawa, nie mówimy usunąć ciążę czy usunąć dziecko, mówimy przerwać ciążę. Ciąża to proces, który może zakończyć się albo porodem, albo poronieniem. Dlatego bardziej adekwatne jest mówienie o przerwaniu tego procesu. Po kolejne, mówimy osoba w ciąży, a nie matka. Matką zostaje się po porodzie, gdy już ma się dzieci, a nie każda osoba w ciąży ma za sobą to doświadczenie i nie każda osoba w ciąży to kobieta. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy nie mówili o osobach popierających aborcję pro-life czy obrońca życia lub osoba za życiem. Nie, jest to osoba przeciwna aborcji, anti-choice. Pro-life są osoby, które popierają aborcję. Osoby sprzeciwiające się aborcji chcą tylko, żeby aborcja była postrzegana jako coś złego. Osoby te nie bronią życia, a jedynie utrudniają dostęp do procedury, która często to życie ratuje. W Polsce wielka dyskusja na temat aborcji i antykoncepcji zaczęła się po odzyskaniu niepodległości. Powstała też wtedy komisja kodyfikacyjna, która między innymi miała uregulować prawa reprodukcyjne. Boj Żeleński, który walczył o powszechność antykoncepcji i edukacji seksualnej i który jest autorem Piekła kobiet, zbioru felietonów z 1929 roku, pisał tak. Sam członek komisji kodyfikacyjnej w tym samym dniu, w którym uchwala straszliwe kary za przerwanie ciąży, po posiedzeniu odwiedzi może swoją małżonkę w lecznicy, gdzie odbyła z komfortem ten zabieg, aby oszczędzić płodnemu prawodawcy piątego maleństwa. I pan kodyfikator nie odczuwa żadnej rozterki duszy, żadnej sprzeczności. I słuchajcie, tak samo w przypadku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po którym Przyłębska uciekła do swojej willi w Berlinie. Ludzie uprzywilejowani nie odczują tak bardzo tych decyzji. Najbardziej dostanie się po dupie jak zawsze osobom biednym, których nie stać na prywatną opiekę zdrowotną i wyjazd za granicę. Takie decyzje pogłębiają tylko różnice klasowe, godząc w najmniej uprzywilejowane i najbiedniejsze osoby. I ja się na to nie zgadzam i wierzę, że wy też, dlatego widzimy się na protestach. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście zbyt wulgarne i że o prawach kobiet powinno się rozmawiać spokojnym tonem, że w ogóle podlegają jakiejś dyskusji i że jest miejsce na kompromis, bo nie ma. Nie dajcie sobie wmówić, że wasz gniew jest przesadą, a wypisywanie na murach numeru do aborcji bez granic jest aktem wandalizmu. Pamiętajcie też, że żadnych praw nie dostaje się tak po prostu, grzecznie o nie prosząc. Także pielęgnujcie w sobie wasz gniew na niesprawiedliwość rzeczywistości i do zobaczenia na protestach.
Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.